Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór. Karolina Wigura z tej strony. Witam bardzo serdecznie, a wraz ze mną witam Katarzynę Kasię.
Dzień dobry.
I Edwina Bendyka.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, to jest widok z K2. Tak to teraz będzie wyglądało, troszeczkę inaczej. Po pierwsze, będziemy się widywać dwa razy w miesiącu. To jest bardzo duża zmiana, ale dzięki temu, że trochę rzadziej, bo już Państwo widzę, że niezadowoleni, że troszkę rzadziej, ale tak będzie lepiej, dlatego że będziemy w studiu. A w studiu rozmawia nam się lepiej. Nie musimy patrzeć w komputer. Możemy patrzeć na Państwa i możemy patrzeć na siebie. I tak jest naprawdę, naprawdę lepiej. No i też pomyślałyśmy z Katarzyną Kasią, że będziemy mieć temat roku.
Temat roku dokładnie, żeby porozmawiać o czymś takim, co nas najbardziej niepokoi, ale też co nas najbardziej interesuje i będziemy się starały zapraszać najmądrzejszych gości, jakich znamy, żeby z nimi rozmawiać o końcu świata.
No właśnie, o końcu świata i może o tym, co po końcu świata.
No właśnie, pokazuj, że po końcu świata coś dalej jest.
Nie żartuj.
No. Na przykład okay. My.
Na przykład my. Więc dzisiaj mamy właśnie takiego bardzo mądrego gościa. Bardzo serdecznie witamy. Edwin Bendyk, to już przedstawiałam. Ale powiem jeszcze dla wszystkich, którzy może jeszcze nie wiedzą, że Edwin Bendyk jest pisarzem i publicystą. Jest związany od wielu, wielu lat z tygodnikiem Polityka i jest też prezesem zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego od 2020 roku. A oprócz tego napisał mnóstwo bardzo fajnych i ciekawych książek, między innymi książkę Bunt sieci, a także W Polsce, czyli wszędzie, rzecz o upadku i przyszłości świata.
Ja jeszcze dodam, że Edwin prowadzi od wielu lat wspaniałego bloga pod tytułem Antymatrix. Jeśli Państwo chcą czytać na bieżąco, to zapraszamy tam właśnie.
Absolutnie, absolutnie. No i co, już pojedziemy. Ja tylko jeszcze powiem Państwu, że bardzo zapraszamy Was na nasz kanał YouTube i żebyście nas nie tylko śledzili, ale także subskrybowali. A także bardzo serdecznie podziękuję Natalii Parszczyk i Adamowi Józefiakowi za to, że się nami dzisiaj opiekują i nas wydają. No i już zadaję Wam pierwsze pytanie. To najpierw Ty, Kasiu, bo muszę powiedzieć, że Ty mi ostatnio zadałaś rzeczywiście intelektualną trudność. Ja się mocuję z takim zdaniem, które powiedziałaś na festiwalu Bomba Megabitowa kilka tygodni temu w Krakowie, już od pewnego czasu. No i co tam Katarzyna Kasia zrobiła? Wyszła i powiedziała, że to nie jest tak, że powinniśmy się obawiać końca świata, tylko że koniec świata już się wydarzył. Czy możesz rozwinąć?
Wiesz co, to zdanie było punktem wyjścia do rozmowy o katastrofie klimatycznej w pewnym sensie, ale też o naszych strategiach wobec niej. I jeżeli się przyjrzeć naukowcom, którzy zajmują się kwestiami związanymi z klimatem właśnie, no to oni mówią, że świat już się skończył w tym sensie, że ten świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni, który był światem stabilnym, przewidywalnym, pod względem właśnie klimatu i bezpiecznym dla nas, tego świata już nie ma. I nie ma na razie, przynajmniej ludzkość nie wymyśliła, żadnej metody przywrócenia tej równowagi, która została już bardzo mocno naruszona. I tutaj, żeby sobie dobrze zdać sprawę z tego, to trzeba sobie uświadomić, że przez bardzo, bardzo wiele lat na to pracowaliśmy jako ludzkość. Że można mówić o antropocenie jako epoce, która się zaczęła wraz z pojawieniem się człowieka gdzieś tam na wysokości neolitu. Można ją datować, jej początek w paleolicie również, ale można też, jak niektórzy naukowcy, mówić, że antropocen tak naprawdę zaczął się wtedy, kiedy wielka rewolucja przemysłowa i kiedy człowiek zaczął na ogromną skalę niszczyć planetę właśnie poprzez szkody ekologiczne, przemysłowe na wielką skalę. I teraz mówimy o zmierzchu antropocenu, czyli o końcu tej epoki, w której to człowiek był tą siłą największą, wpływającą na zmiany o charakterze geologicznym. Stąd jest ten postulat grupy naukowców, że mówicie o antropocenie jako epoce geologicznej. Takiej epoce w dziejach Ziemi, fundamentalnej, jeżeli chodzi o zmiany, i antropocen dlatego, że to człowiek jest źródłem tych zmian. I mówimy o zmierzchu antropocenu, mówimy o końcu tej epoki, dlatego że człowiek doprowadził przez lata swojej działalności, dobre i niedobre, ja nie chcę tego w żadnym razie oceniać, no bo efektem ubocznym tych strasznych zmian klimatycznych jest wielka ludzka cywilizacja, kultura, ale dochodzimy do momentu, kiedy warunki życia na planecie nie będą umożliwiały człowiekowi funkcjonowania. Nie tylko człowiekowi oczywiście, bo my za sobą pociągniemy bardzo wiele innych organizmów. Planeta przetrwa najprawdopodobniej, tak jak przetrwała uderzenie asteroidy, po której wyginęły dinozaury. Ale wiemy, że wchodzimy, czy jesteśmy teraz w okresie szóstego wymierania. Jesteśmy w okresie, kiedy coraz więcej istot zamieszkujących Ziemię nie może już na niej żyć. Kolejne gatunki giną. Człowiek prawdopodobnie też padnie ofiarą tych zmian. Planeta być może przetrwa i być może będą jakieś organizmy, które na niej będą mogły żyć nawet po tym, jak my wyginiemy. I na razie nie ma żadnej metody, żeby te tendencje zatrzymać. Dlatego mówię o tym, że żyjemy już po końcu świata.
Po końcu naszego świata.
Ludzkiego,
ja
tak.
Co w pewnym sensie, tak sobie myślę, że to jest taka opowieść o nas i już od razu sobie myślę, czy nie za bardzo o nas, bo kiedy mówisz, że planeta prawdopodobnie przetrwa, no to myślę sobie tak, no oczywiście ludzka cywilizacja jest wartością, ale to nie jest tak, że to Gaja umiera, tylko to ewentualnie jest ten koniec tego antropocenu, kiedy to my jesteśmy tym centrum.
Dlatego wiesz, jedyne pytanie to jest to, czy uda nam się zmienić perspektywę i popatrzeć na to właśnie nie z ludzkiej perspektywy, tylko z perspektywy Gai, z perspektywy tej całości.
A jak ty na to patrzysz, Edwinie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni i wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia naszej kultury i historii myśli, ale jak czytam Harariego i jego historię ludzkości, to jest chyba również kwestia naszego genetycznego przygotowania do tego, jak myślimy. To znaczy, że ludzkość ma taką ideę końca świata gdzieś zapisaną w swoim myśleniu. To prawdopodobnie jest nie tylko kulturalna sprawa, ale także, tak jak mówię, także jakość genetyczna. Nasze mózgi gdzieś tam tę ideę mają, końca. Ale my sobie zawsze wyobrażamy koniec jako coś punktowego. To się stanie, tak, jak strzelić z palców i to jest gdzieś przed nami, tego się obawiamy. Kasia natomiast mówi, nie, to jest proces, po pierwsze. Po drugie, mówimy tylko i wyłącznie o końcu świata związanym z nami. Na tym się powinniśmy koncentrować, a zostawmy planetę, bo ona sobie prawdopodobnie poradzi jeszcze przez miliardy lat. No i co ty na to?
No to najpierw dorzucę ten taki, żeby jeszcze pogłębić te pesymistyczne, powiedzmy, spojrzenie na koniec świata, żeby mieć już tę granicę ekstremum.
Już pójdźmy do końca.
I no właśnie to jest to pytanie o Gaję, czy ona sobie poradzi. To James Lovelock, który stworzył tę koncepcję zmarnie dawno w wieku 102 lat, na setne swoje rocznice urodzin opublikował książkę Nowa Cen, czyli właśnie antropocen się skończył, tu nadchodzi nowa epoka, nowa cenu. Pokazuje, jakie są szanse wyjścia i dla niego tą szansą wyjścia to jest sojusz człowieka z nowymi technologiami, zwłaszcza ze sztuczną inteligencją, ale też pokazuje, że Gaja sobie już bez człowieka nie poradzi. Znaczy jesteśmy częścią, znaczy wrośnięto, znaczy po prostu jesteśmy częścią ekosystemu, nie czymś odrębnym i po prostu tak mocno ważymy, że w tym systemie regulacji jakby wypadnięcie takiego elementu no, mogłoby spowodować radykalną zmianę, która mogłaby po prostu zakończyć w ogóle fenomen życia na Ziemi. No to była jego, nie chcę tutaj oceniać, czy naukowcy niech odpowiedzą, ale można eskalować w tę stronę. Natomiast rzeczywiście jeżeli tak połączymy nasze takie psychologiczne uwarunkowania i kulturowe do mówienia o końcu świata, to też trzeba podkreślić, że to jest domena jednak cywilizacji zachodniej. Znaczy jak popatrzymy na chociażby myśl afrykańską w tej chwili, południowoamerykańską, czy nawet azjatycką, Chińczyków, no oni raczej są optymistami. To znaczy Afrykanie są cywilizacją postapokaliptyczną, oni twierdzą, że już po tym, co przeszli, na skutek spotkania, prawda, kultur, jak to się eufemistycznie mówi, to tylko mają przed sobą przyszłość, biorąc pod uwagę, że Afryka to jest kontynentem, który ma wszystkie zasoby, które są potrzebne, żeby no, na ten kryzys odpowiedzieć. Mają te zasoby filozoficzne, na przykład te całe, jak też oni mówią, filozofia przedkolonialna, kultura przedkolonialna doskonale ich, my to czasem animizmem nazywamy, prawda, wyposaża ich do właśnie znacznie bardziej twórczego kontaktu z technologiami, z obiektami przyrody, prawda? Bo nie ma tam jakiejś takiej granicy, która nam uniemożliwia szukanie podmiotowości na przykład w tych obszarach, więc ja na przykład też Ashley Mbembe o tym pisze w ostatniej swojej książce bardzo, bardzo ciekawie, patrząc raczej właśnie na Afrykę, że jako kontynent, który był jakby źródłem ludzkości i też jest teraz ponownie, nie będzie jej, że tak powiem, grobem, ale przeciwnie, na nowo ma szansę odnowić, więc warto patrzeć tam, żeby się inspirować, nie tylko w sensie takiego optymizmu, ale też konkretnych rozwiązań, które się pojawiają w ramach, nie wiem, takiego nurtu jak dekolonizacja technologii, to jest bardzo silne i co ciekawe, właśnie jak teraz popatrzymy na najnowszy raport międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatycznych. To jest tak co kilka lat takie olbrzymie opracowanie pokazujące stan spraw z klimatem związanych. Ono od sierpnia zeszłego roku to w kilku częściach było publikowane. W marcu, kwietniu tego roku ostatnie części się pojawiły. Tam się wprost pisze, że właśnie rozwiązanie, oczywiście no to jest odwołanie się do tego, co nauka podpowiada, ale trzeba uwzględnić systemy wiedzy lokalnej, jeżeli chcemy sobie poradzić. To jest po raz pierwszy, czy może nie po raz pierwszy, ale chyba jeden z pierwszych przypadków, kiedy tak ważnym opracowaniu, firmowanym przez tak zwaną oficjalną naukę, posługując się metodą naukową, jest odwołanie do wiedzy lokalnej jako równoprawnego źródła rozwiązań na to, co nas czeka. Natomiast faktem jest, to już kończąc ten wątek, że jak właśnie popatrzymy na proces, to co jest bardzo mocno też w tym raporcie stwierdzono, ten koniec świata polega na tym, że uruchomiliśmy już procesy, które nawet jeżeli wykonamy wszystkie zalecenia naukowców mówiące, nie wiem, o redukcji emisji gazów cieplarnianych, one i tak nie zahamują już takich procesów jak, nie wiem, topnienie pokrywy lodowej czy podnoszenie poziomu oceanów. Tu po prostu rzeczywiście te procesy już będą z nami setki lat trwały, czyli można powiedzieć dosłownie nie ma powrotu do świata sprzed. Ten świat, który znaliśmy 10 lat temu, 15 lat temu już nie wróci po prostu, bo już nie będzie takich warunków po prostu klimatycznych.
To ja was w takim razie zapytam o inne przyczyny końca świata, dlatego że jako historyk idei nie mogę się oprzeć takiemu myśleniu, że my, chociaż mówimy bardzo dużo o katastrofie klimatycznej, bardzo słusznie, że o niej mówimy, to jednakże obserwujemy też coś, rodzaj procesu, który w naszej kulturze, kulturze zachodniej był obecny, czy powtarza się mniej więcej co 100 lat. To znaczy zmienia się epoka, zmienia się stulecie i Europejczycy zaczynają rozmawiać o tym, że skończy się świat. Czy to kryzys cywilizacji Zachodu, czy inne przyczyny, to właściwie co 100 lat się powtarzało w myśli zachodniej. I teraz jak popatrzymy na to, jakie są wyrażane przyczyny, dla których świat miałby się skończyć, to my zobaczymy, że to nie jest tak, że wszyscy rozmawiają o katastrofie klimatycznej. To znaczy, że rozmawiamy właściwie zależnie od tego, gdzie się znajdujemy też tożsamościowo, światopoglądowo, o różnych rodzajach końca świata. Jedni mówią, że po prostu skończy się cywilizacja europejska z różnych przyczyn, albo że zaatakują nas migranci, albo może, że po prostu nie będą się już rodziły dzieci, ergo nie będzie już cywilizacji europejskiej czy cywilizacji zachodniej. Drudzy mówią, no tak, jest katastrofa klimatyczna, to koniec. To jest tak jak wy mówicie, uruchomiliśmy pewne procesy, które są nieodwracalne. Trzeci mówią, no dobrze, ale teraz mamy wojnę w Ukrainie, ta wojna eskaluje, widzimy jak eskaluje, to się skończy katastrofą nuklearną, dlatego że rozpocznie się ta wojna, to już nie będzie pełnoskalowa wojna, tylko będzie to wojna pełnoskalowa z dodatkiem nuklearnym. I jeszcze inni mówią, będzie kolejna pandemia, ta pandemia po prostu bardzo zaszkodzi gatunkowi ludzkiemu, być może umrze przynajmniej połowa z nas. Więc jak widzicie, jest tych kryzysów trochę i na dobrą sprawę można mieć takie wrażenie, że zależnie od tego, gdzie się jest, nie tylko pod względem świadomościowym, ale także pod względem mediowym, medialnym, czyli w której bańce się znajdujemy, no to jesteśmy przekonani, że taki albo inny koniec świata nadchodzi. Jak wy się w tym odnajdujecie? To znaczy, jak patrzycie na tę wielość i jak reagujecie, kiedy ktoś zaczyna właśnie wymieniać i mówi, no dobrze, to skoro może mamy tak 5, 6, 7 różnych przyczyn końca świata, to może tego końca świata po prostu w ogóle nie będzie i to jest tylko takie opowiadanie kasandryczne bez większego sensu. Jak byście na to odpowiedzieli?
Czy ja myślę, że na pewno Barbara Skarga miała rację, pisząc, że innego końca świata nie będzie niż ten, który jest. I że właściwie każdy dzień to jest koniec świata w jakimś sensie.
Ale czy to znaczy też, że każde pokolenie przechodzi koniec świata? Bo jak myślę o biografii Barbary Skargi, to sobie myślę, że połowa XX wieku, czyli totalitaryzmy, gułagi, holokaust, to też jest rodzaj końca świata.
Oczywiście
to jest bardzo europocentryczne, co teraz powiedziałam, bo zaraz osoby z Indii, z Afryki, o której wspominałeś, powiedzą, zaraz, my mieliśmy swoje ludobójstwa i dlaczego czynisz holokaust centralnym? Tutaj jest ta wielka dyskusja. Ale czy to rzeczywiście tak jest, że każde pokolenie ma swój koniec świata?
Myślę, że nie tylko pokolenie. Myślę, że każda jednostka ma swój koniec świata. Myślę, że to jest bardzo głęboko osadzone w naszych biografiach. Właśnie też generacyjnych na pewno, ale indywidualnych. I I to jest tak, że jak się myśli o końcu świata, to ja wręcz jak zastanawiam się nad kwestiami, o których przed chwilą rozmawialiśmy, no to tutaj możemy mieć do czynienia z pewną akceptacją, tak? I pytanie o ten sojusz człowieka z technologią i o tę możliwość, no bo cały czas się zastanawiamy, czy jednak nasza nauka, w którą włożyliśmy tyle wysiłków, zaangażowaliśmy tyle zasobów, no jest w stanie coś tu rozwiązać. Może dobrze zainwestowaliśmy, a może nie, tego jeszcze nie wiemy. A tych końców świata spotykamy codziennie mnóstwo. Od takich najbardziej, wiesz, osobistych, emocjonalnych, własnych, indywidualnych, no po te wielkie rzeczy. I gdybyśmy mieli nasze życie opierać na myśleniu o końcach świata, no to byłoby nam ciężko. I dla mnie to zdanie Barbary Skargi o tym, że innego końca świata nie będzie, jest w pewnym sensie kojące. To znaczy, to jest tak, jak Gianni Vattim opisał o apokaliptycznym optymizmie, że w sumie skoro i tak to wszystko się kończy i tak ci jeźdźcy apokalipsy nieustannie się do nas zbliżają od zawsze, od kiedy zostali opisani albo wymyśleni, no to czujemy ten oddech kresu na plecach. Oczywiście to też jest wpisane w jakąś naszą konstrukcję psychiczną, no bo jesteśmy śmiertelnikami, więc to jest zawsze pytanie o to, czy koniec mój to jest koniec świata, czy to jest koniec mojego świata, czy to jest koniec świata w ogóle. Także to jest bardziej, powiedziałabym, taki problem też perspektywy, i to powiedziałaś o perspektywie, mówiliście oboje o perspektywie pozaeuropejskiej, i to jest niezwykle ciekawe, że właśnie przenosimy nadzieję, sytuujemy gdzie indziej, i myślę, że ta epoka dobiegnie w jakimś sensie końca, kiedy wreszcie zobaczymy, że nadzieja jest gdzie indziej, tak jak Edwin powiedział, że to nie jest tak, że w tym naszym europocentryzmie musimy się pogrążać w narastającym poczuciu apokalipsy, bo być może to jest ten moment, kiedy powinniśmy przestać tak patrzeć wyłącznie na siebie i zobaczyć, że źródła nadziei są i przyszłość jest po prostu gdzie indziej. Być może ona jest postludzka, to też jest ważna możliwość. I mam wrażenie, że mamy jakąś taką gradację końców świata od tego takiego ogólnego, że po prostu ludzkość wymrze. No i tu są te wszystkie dane klimatologów, które nam dają jeszcze konkretną liczbę lat. Żyjemy w świecie z datą przydatności do spożycia na opakowaniu i różne są określenia tej daty, ale one nie są bardzo odległe, jeżeli na to spojrzeć w kontekście cywilizacyjnym. No a z drugiej strony mamy te globalne tendencje. Mamy pandemię, która była końcem świata na pewno. Mamy wojny. Dla nas teraz tym punktem odniesienia jest wojna w Ukrainie i coraz bardziej realna groźba użycia broni nuklearnej. To jest coś, czego jakby też nie dopuszczaliśmy przez lata, a teraz się o tym poważnie dyskutuje i analitycy mówią w tej chwili, że to jest wysoce prawdopodobne, że Putin takiej broni użyje. No i wtedy pytanie, jak będzie wyglądała odpowiedź, jak będzie wyglądała eskalacja tego konfliktu, to niewątpliwie jest koniec świata.
To ja jeszcze cię dopytam, wiesz, bo jak mówisz o tej nadziei postludzkiej, to ja sobie myślę, czy to nie jest zbytni luksus, tak sobie wyobrażać, że jest jakaś nadzieja, która jest postludzka, bo wtedy mam automatyczne skojarzenie ze Stanisławem Lemem i z tymi jego bardziej pesymistycznymi wizjami przyszłości, taka jak na przykład jest przedstawiona w książce Niezwyciężony, to jest moja absolutnie ukochana książka Stanisława Lema. Pewnie w Solaris jest podobnie, to znaczy on pokazuje, że w momencie, kiedy to jest postludzkie, szczególnie w Niezwyciężonym, kiedy ewolucja jest kontynuowana przez maszyny, i w momencie, kiedy to jest postludzkie, to tak naprawdę nadzieja, moralność i wszelkiego rodzaju ta otoczka taka właśnie, taka bardzo ludzka otoczka, ona jest nierelewantna, jeżeli mogę tak powiedzieć. To znaczy to już nie ma sensu, używanie takich kategorii nie ma już sensu, ponieważ ta ewolucja ma już jakiś zupełnie inny cel i nie możemy być ani pełni nadziei, ani pełni beznadziei.
Czy wiesz, ja bym tu jeszcze to rozszerzyła.
Więc czy to nie jest zbytni luksus, żeby coś takiego myśleć?
Nadzieja zawsze jest dla mnie. Ona nie jest dla świata. Jestem przekonana, że świata nie obchodzi jakoś specjalnie, czy ja mam nadzieję, czy nie. Powiem więcej, nie obchodzi jej, czy Edwin ma nadzieję, czy ty masz nadzieję. Nie obchodzi jej nawet to, czy cała ludzkość ma jakąś nadzieję. Ja myślę, że przeceniamy, i to jest takie bardzo humanocentryczne, przeceniamy rolę naszego samopoczucia zdecydowanie.
A jak ty sądzisz, Edwin, jak ty sobie radzisz z tą inflacją końców świata?
To znaczy, właśnie, tak patrząc na nie, to tak mi się składa, że one są po prostu symptomami czegoś bardziej podstawowego, jakiegoś bardziej podstawowego kryzysu. I ten podstawowy kryzys, jeżeli byśmy spojrzeli, no tak powiedzmy, odwołując się do takiej krytycznej myśli, nie wiem, wywodzącej się od Marksa, prawda, i jednak patrzyli na źródło jakby funkcjonowania społeczeństwa w sposobie, jaki wytwarza się wartość ekonomiczną, no to jest ewidentnie kryzys akumulacji systemu kapitalistycznego. I to jest kryzys, który trwa od lat 70. To jest on wtedy się rozpoczął, wtedy ten pierwszy kryzys energetyczny, wywołany politycznie oczywiście, bo była decyzją OPEC, ale jednak pokazał już, że model gospodarki opartej na przemyśle jako głównym sposobie kreowania wartości wyczerpał się i wtedy poszliśmy najmniejszą drogą oporu, to znaczy uwierzyliśmy, że rozwiązaniem jest właśnie gospodarka taka postmaterialna, co się zdało, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo informacyjne i tak dalej. I że to wszystko oczywiście jest prawda, że tu wiele się wydarzyło, tylko nie rozwiązało właśnie podstawowego problemu, że źródłem wartości, to co na przykład Jackson Moore opisuje, jest dostęp do taniej energii. Znaczy, że tania energia jakby stworzyła ten świat, w którym jesteśmy. No i że systematycznie od tych lat 70. ta tania energia się po prostu kończy. I dzisiaj dotarliśmy rzeczywiście do takiego, można powiedzieć, termodynamicznego końca świata. Znaczy, on w tym jest pewna dobra wiadomość. To znaczy, ta dobra wiadomość mówi, że najczarniejsze scenariusze klimatyczne nie spełnią się, dlatego że nie będziemy mieli co spalić, żeby tak mocno wzrosła temperatura, jak w najgorszych scenariuszach tych właśnie naukowych się pojawia. Po prostu nie będzie tych paliw tyle. Znaczy, one w ziemi zostaną, tylko nie będzie się opłacać ich wydobywać. Koszty pozyskania będą i energetyczne, i kapitałowe większe niż efekt z tego uzyskamy. Więc w tym sensie skończył się rzeczywiście pewien model cywilizacji. I nie mamy ciągle uznanego modelu. Szczęśliwie jest bardzo intensywna debata i to widać było we Francji, na przykład jak prezydent Macron powiedział, że skończyła się epoka obfitości, to zamiast go wyśmiewać, nagle się otworzyła wielka debata w przestrzeni medialnej o tym, co to znaczy, że rzeczywiście, czy jesteśmy w ogóle w stanie sobie poradzić z tym. Nagle się okazało, że we francuskiej myśli filozoficznej, politycznej i tak dalej, od lat 70. wyprodukowano niezwykłą ilość bardzo ciekawych, koncepcja chociażby décroissance, czyli pozrostu czy dewzrostu, który dzisiaj jakby wraca mocno. W 73 roku ją sformułował André Gortz, prawda? I razem też z odpowiedzią, z propozycją pewnej filozofii politycznej, no, którą nazwał ekosocjalizmem, prawda? Jako takim alternatywą dla kapitalizmu, który już wtedy było wiadomo, że jakie przyniesie skutki ekologiczne, no bo w 72 roku powstał raport Klubu Rzymskiego, Granice Wzrostu. Więc to wiemy, mamy sporo właśnie propozycji pokazujących, jak sobie z tym poradzić, natomiast niestety zapomnieliśmy o jednym i to jest ten jeden z symptomów najbardziej ponury, że wszystkie zmiany strukturalne w systemie kapitalistycznym, czyli przejście od jednego reżimu do innego, odbywały się niestety na drodze wojen. No i właśnie wojna w Ukrainie najprawdopodobniej jest początkiem cyklu przemocy uruchamiającej przemiany instytucjonalne i inne, które są potrzebne, żebyśmy rzeczywiście odblokowali mechanizmy rozwojowe.
Jeśli ona jest początkiem.
Może niestety.
To, że ona jest kolejnym krokiem, bardziej niż
początkiem. Znaczy krokiem, tak, nie początkiem, tylko w sensie początkiem cyklu już takiej rzeczywiście przemocy, jako próby określenia ładu globalnego, prawda, między głównymi graczami.
Co jest interesujące, ale jeszcze chciałabym wrócić do tego, co powiedziałeś na początku. To znaczy, powiedziałeś takie zdanie, czy ja dobrze to zrozumiałam, że mamy te różne kryzysy, które są definiowane przez różne środowiska czy różne tożsamości, ale powiedziałeś, ale tak naprawdę one są tymi mniejszymi kryzysami, które są symptomami czegoś większego i to coś większego to jest kryzys związany z tym, czym jest kapitalizm. Czyli kapitalizm byłby sednem naszej kultury, nie polityka, nie liberalna demokracja, nie kultura, tylko kapitalizm.
Zdecydowanie tak. Znaczy to coraz częściej też wraca do biegu, jeszcze to słabo się przebija, ale nagle też odkrywamy taki nurt myśli, który się nazywa materializmem kulturowym. Nie myli z materializmem marksistowskim, tylko to Marvin Harris to między tworzył, ale Leslie White już w latach 40. pokazywał, jakie są związki między sposobami przetwarzania energii, a formami instytucjonalnymi, jakie dane i kulturą, jakie rozwija dane społeczeństwo. I po prostu okazuje się, że jest bezpośredni związek. Znaczy nie jest determinizm, nie ma prostego determinizmu, ale niestety na pewną formę organizacji społeczeństwa można sobie pozwolić tylko dzięki temu, jakie zasoby energii, jak dużo jej mamy. Po prostu energia wykonuje za nas pracę. Jeżeli mamy jej dużo i taniej, to możemy znacznie więcej ludzi zaangażować do wytwarzania dóbr symbolicznych, prawda, do pracy w kulturze. Jak nie mamy energii, w Polsce w latach 50. 1/3 ziem uprawnych była przeznaczona na uprawy dla koni, prawda? 3,5 miliona koni były potrzebne do obsługi rolnictwa ówczesnego. Zwolniliśmy te areały, żeby produkować więcej żywności, no bo pojawiły się traktory, prawda? No ale dlatego, że była tania ropa. Jeżeli nie będzie tej taniej ropy, to będą musiały wrócić konie, a za końmi ludzie, którzy będą musieli te pługi prowadzić, prawda? Więc prosty, prosty związek. I teraz w momencie, kiedy dochodzimy do takiego termodynamicznego końca, kiedy właśnie zaczynamy odkrywać, że taniej energii nie będzie, no to pytanie, co to będzie znaczyło dla organizacji społecznej? Czy będziemy musieli się cofnąć, czy znajdziemy inny sposób, który umożliwi ochronę najważniejszych zdobyczy tej cywilizacji, chociażby przestrzeni wolności, jakie udało nam się, prawda, wyboru na przykład sposobu życia, w zgodzie z, no, z zasobami, które będziemy przed sobą mieli. Na to dobrej odpowiedzi nie ma tak naprawdę.
Tak, to jest bardzo dobre w ogóle pytanie o to, jakie jest wyjście, czy jest wyjście, ale jeszcze zanim je zadam, to chciałam jeszcze o ten kapitalizm zapytać. To znaczy, rzeczywiście jest tak i z tym się zgadzam, że każdy z obecnych kryzysów uświadamia nam, jak bardzo jesteśmy od tego kapitalizmu zależni. Czy to jest pandemia, czy to jest wojna w Ukrainie i wzrastające ceny energii, czy którykolwiek z innych kryzysów, które nas dotykają, widać bardzo wyraźnie, jak się ujawniają nierówności, to znaczy, że jest taka grupa społeczna, której tak naprawdę te kryzysy nie dotyczą, ponieważ ją stać na to, żeby i odkręcić kurek z gazem, i pracować z domu, i zamawiać sobie rzeczy przez internet, podczas gdy cała ta rzesza ludzi obsługuje, prawda, i tak dalej. To jest fakt. I ci ludzie prawdopodobnie nie bardzo są zainteresowani zmianą, bo po co właściwie, im jest dobrze. I to jest moim zdaniem coś do wielkiego przepracowania i przemyślenia. Ale z drugiej strony jest coś takiego we mnie, co pyta, kiedy słyszę, że samym sednem wszystkiego jest kapitalizm, co pyta, a czy to nie jest taka po prostu marksowska redukcja wszystkiego do ekonomii? To znaczy, że zamiast oglądać skomplikowanie cywilizacji i kultury, mówimy, to tylko to. Co zawsze prowadzi moim zdaniem do takiego zubożenia myślenia o rzeczywistości społeczno-politycznej.
To podkreślę to, co już powiedziałem, pokazując związki, po prostu to, że potrzebujemy pewną minimalną liczbę zasobów, która umożliwia pewien styl życia, czy sposób życia i organizacji społeczeństwa, nie oznacza prostego determinizmu. Znaczy, ale natomiast nie możemy zapominać, że termodynamika jest na początku. Po prostu musimy od tego, chociażby jak wstajemy rano, po prostu pewną ilość energii sobie dostarczyć, żeby móc funkcjonować i tak samo potem już kolejne elementy organizacji, prawda, rodzinnej, społecznej i tak dalej. No to jest po prostu pewien fakt, co nie znaczy, z niego nie wynika, że on wszystkim determinuje, ale jakby pewne możliwości określa. I jak mówię, to warto pamiętać. Teraz no pytanie właśnie, co z tym zrobimy? To, co się dzieje w tej chwili, no to rzeczywiście to Bruno Latour, tak, opisywał, że to jest nowy reżim klimatyczny, ale on tym pojęciem określał właśnie wykorzystanie kryzysu klimatycznego, ekologicznego przez tych, którzy kontrolują właśnie kapitał i główne miejsca w strukturze też polityczne, do tego właśnie, żeby te nierówności rosły, do zagrabiania kolejnych zasobów. I to widzimy, to się dzieje. Kryzys 8 roku finansowy, kolejne pandemiczne, tylko zwiększyły poziom nierówności i były okazją do przejęcia kolejnych, prawda, zasobów przez tych, którzy już je mieli. Więc to jest po prostu ewidentnie patologia tego systemu. Pytanie, czy mamy instrumenty polityczne, by stąd wyjść. Czy właśnie pojawi się taka alternatywa, jak jednak projekty no, 100 lat temu, kiedy podobny kryzys był też na przełomie XIX-XX wieku, no, pojawiła się alternatywa radykalna w postaci komunizmu i reformatorska w postaci socjaldemokracji, prawda, i demokratycznego socjalizmu, i które jednak odblokowały, prawda, dokonały przebudowy społeczeństw, nawet najbardziej nierównych. Kto dziś sobie wyobraża, że Szwecja w roku 10 była jednym z najbardziej nierównych społeczeństw na świecie, prawda, w którym tylko było 40 stopni znaczy, takich progów umożliwiających udział w demokracji i liczba głosów była uzależniona od zamożności, prawda. W ogóle na ciągu paru lat to się zmieniło, więc tego typu rewolucje są możliwe i my musimy to sobie wyobrazić. Natomiast problem jest taki, że rzeczywiście ten kapitalizm dzisiaj o tyle jest większy, że wszystkie sfery życia, nie chcę powiedzieć, że są całkowicie przez nie zdominowane, ale są wplecione w logikę, no z kulturą właśnie włącznie. No, większa część kultury jest też kapitalizmem, nie jest sferą niezależnej ekspresji twórczości. No, uniwersytety są częścią machiny kapitalistycznej i są rozliczane głównie, jaką wartość kreują w przełożeniu na efekt gospodarczy, prawda? To musimy pamiętać, że jak daleko doszliśmy, więc to jest jakiś taki problem. I problem jeszcze kolejny, no to jest to, że dominująca myśl ekonomiczna i teoria ekonomiczna ma charakter de facto gnozy. To znaczy ona nie uwzględnia właśnie materialności gospodarki. To można wydać absurdalnie, ale w modelach ekonomicznych neoklasycznych nie ma zasobów. Nie uwzględnia się ich. One są funkcją gry podaży i popytu i nie uwzględnia się to, co robią te ekonomiści biofizyczni, którzy od lat 70. pokazują bezpośredni związek właśnie kreowania wartości z tym. Bez tej korekty no będziemy szli w funkcjonalizm fantazji takiej, że z energią i z rozwojem można podobnie jak z finansami, czyli można dodrukować pieniędzy. Prawda? Pieniędzy można dodrukować, ale nie dodrukujemy dodatkowy właśnie
węgla.
I to jest, dzisiaj Polska się zmierzyła. Znaczy polityka Prawa i Sprawiedliwości polegająca na wcześniej, na interwencji państwa, obsługiwania rosnących, czy kupowania, ale zaspokajania też potrzeb poprzez dług, działała do momentu, dopóki za te pieniądze można było coś kupić. Ale w momencie, jak węgla nie ma, to niezależnie ile wsypiemy pieniędzy na rynek, to sytuacja się nie zmieni.
To nie dosypiemy węgla.
To węgla nie dosypiemy. I to jest niestety ten próg, do którego dotarliśmy. I on wymaga reorganizacji zasadniczej, też odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy to jeszcze jest do wykonania w modelu kapitalistycznym. No i tutaj właśnie dlatego ta alternatywa ekosocjalistyczna jest ciekawa, no bo pokazuje, że najprawdopodobniej trzeba ruszyć wyobraźnię, żeby jednak wyjść właśnie ze starych schematów i na ten zdanie Macrona o końcu obfitości zacząć inaczej myśleć o organizacji właśnie życia społecznego, gospodarczego.
To jest bardzo interesujące to, co mówisz o Macronie, dlatego że rzeczywiście jest w tym sensie taki nowy początek polityki, że widzimy, że nie tylko we Francji, ale też w innych krajach, w momencie, kiedy polityk ma odwagę, żeby mówić o tym, że jest pełen zwątpienia, że nie wie, co zrobić, że jest pełen sceptycyzmu, że koniec obfitości, to jest słuchany, a nie wręcz przeciwnie. To by znaczyło, że być może to, co się stało tą falą populizmu, to znaczy polityków, którzy mówili, nie ma problemu, ze wszystkim sobie poradzimy, o to już jak to mówię, to czuję, że mówię zupełnie jak rząd w Warszawie, prawda? To znaczy tak właśnie, takim językiem mówi do nas premier Morawiecki. To byłoby jakąś nadzieją dla mnie. To widać też w Niemczech na przykład, gdzie jest minister Habeck, pochodzący z Zielonych, który jest opisywany jako nowy rodzaj polityka, nowa figura polityka właśnie przez to, że on potrafi stanąć przed dziennikarzami i powiedzieć, posłuchajcie, nie wiem, staram się, żeby było stabilnie, staram się, żeby ludzie nie tracili na tej sytuacji, ale właśnie idziemy na mnóstwo kompromisów, na które nie chcemy iść, jeżdżę do Kataru i Kuwejtu i rozmawiam na temat ropy naftowej, nie podoba mi się to, to jest wbrew moim zasadom i w ogóle to nie wiem, jak będzie wyglądała ta zima, ale bardzo się staramy, żeby nie wyglądała źle, więc to zwątpienie wydaje mi się bardzo istotnym elementem, może rzeczywiście jakimś elementem zmiany, ale chciałam jeszcze wrócić do ciebie, Kasiu, bo wydaje mi się to pytanie na temat tego, jak wychodzimy, jeśli wychodzimy, to jak wychodzimy z tej sytuacji, w której jesteśmy, wydaje mi się fundamentalne i trochę mam taką samą ciągle wątpliwość, która też kontynuuje to, co powiedziałam na temat redukcji wszystkiego do ekonomii, to znaczy, że często słyszę od osób naprawdę mądrych, że potrzebna jest rewolucja i wyłączenie systemu. I wtedy pytam zawsze, zaraz, ale przecież to my też jesteśmy tym systemem. Jesteśmy częścią tego systemu. Jak wyłączyć system, którym jesteśmy?
Znaczy to jest niemożliwe, absolutnie. Jeżeli chodzi o to, powiedziałaś o marksowskiej redukcji, problem z kapitalizmem jest taki, że nad czymkolwiek by się nie zastanawiać, jeżeli będziesz konsekwentnie poszukiwać przyczyn tych różnych kryzysów, to dojdziesz do tego. Znaczy wcześniej czy później dotrzesz do tego momentu, kiedy się okaże, że to kapitalizm leży u podstaw kolejnych kryzysów, że nawet jeżeli będziesz myślała o takich sprawach właśnie, na przykład jak kryzys klimatyczny, to zobaczysz, że to nadwykorzystywanie, to nadmierne wykorzystywanie zasobów, ona jest wpisane w logikę tego systemu. Tu nie ma przy bardzo nierównej dystrybucji dóbr, mamy nadmierną eksploatację. Nadmierną eksploatację wszystkiego, wszystkich zasobów planety, łącznie z tym, że, że pracę ludzką też traktujemy jako taki zasób. Więc to jest ta ściana, do której dochodzimy i myślę, że to zdanie, że łatwiej sobie wyobrazić ostateczny koniec świata niż koniec kapitalizmu, to jest takie zdanie, które bardzo często nam wraca w różnych rozważaniach.
Ale przecież kapitalizm nie jest tak stary jak świat.
No nie, ale gdzieś tam w naszej logice od wielkiej rewolucji przemysłowej no już jesteśmy w takim ciągu, że właściwie super trudno sobie wyobrazić odejście od tego. I fakt, no są przykłady zmian ogromnych, takich jak w Szwecji, ale pytanie zostaje w mocy o to, jak można byłoby doprowadzić do takiego restartu tego systemu. Mi się wydaje, że tego się nie da wyłączyć. Że jakimś wyłączeniem takim potwornym, którego byśmy nie chcieli, jest wojna na pewno.
I rewolucja. No i tutaj wszyscy ci filozofowie, którzy
wojna
mówią
zmienia
nam,
logikę.
Że rewolucja jest tak naprawdę podtrzymaniem starych nawyków, a nie budową nowych nawyków. I to jest tyle tych niebezpieczeństw związanych z tym nagłym wyłączaniem.
Znaczy wielki problem polega na tym, że zmiany, jak wiadomo, mogą się dokonywać rewolucyjnie albo ewolucyjnie. Te ewolucyjne są trwałe, są na zawsze. Ewolucja jest nieodwracalna, nie można się cofnąć w rozwoju. Natomiast rewolucje, jak wiemy, mają te bardzo mocne wahnięcia, bardzo mocne te kontrrewolucyjne działania. I dlatego tutaj ja nie widzę dobrego wyjścia, to znaczy nie widzę takiej sytuacji, w której bylibyśmy w stanie wymyślić, jak to się wydarzy. Ja myślę, że tak patrząc na to trochę bardziej po heglowsku, to się jakoś musi wydarzyć. Jesteśmy na takim etapie, w którym ja mam takie poczucie od przynajmniej 2 lat, że przestaliśmy żyć na tych pustych kartach historii i nagle zaczęliśmy żyć na tych, na których się dzieje. Czyli na tych, gdzie się ścierają ze sobą przeciwieństwa, tak jakby Hegel powiedział. I tu się dokonuje pewna zmiana. Jak ona się zaczyna dokonywać, no to ten proces historyczny, on ma swoją wewnętrzną logikę. Nawet jeżeli ona jest dla nas nie do dostrzeżenia, to coś, co się już raz zaczęło toczyć, będzie się toczyło. I to, co obserwujemy potem w historii, te wszystkie efekty domina, jak jesteśmy bardzo mądrzy, no bo wiemy, że ta wojna się zaczęła, bo to i jesteśmy w stanie ex post opisywać te tendencje. Teraz jesteśmy niestety w sytuacji, w której to jest nasza teraźniejszość. Jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do opisywania tego, nie mamy żadnych narzędzi. Ale wiemy, że coś tu się fundamentalnie zmienia. I wy z jednej strony mówicie o politykach wątpiących, i to jest optymistyczne, że politycy zaczynają wyrażać swoje zwątpienia, ale z drugiej strony jednak populizm i mówienie, że wszystko będzie dobrze, też nie odchodzi w zapomnienie, ponieważ cały czas mamy taką bardzo mocną tendencję. Widzimy to, nie wiem, ostatnie wybory w Szwecji, właśnie w Szwecji. Kto wygrywa w Szwecji? Wygrywa prawica i szwedzcy demokraci, którzy mają największe w historii poparcie w tej chwili.
Tak, i żebyśmy sobie nie wyobrażali właśnie, że to jest ta ziemia obiecana, nie, skoro właśnie nie, taki tam, wybór jest dokonywany przez obywateli.
I co więcej, 25 września wybory we Włoszech, triumf prawicy i to skrajnej prawicy. I ten nowy rząd włoski to będzie rząd Giorgi Meloni, przywódczyni partii Fratelli d'Italia, w partii, która ma jednoznacznie faszystowskie korzenie. Będzie w koalicji z Matteo Salvinim, o którym wiemy bardzo dużo, oprócz tego, że jest wielkim przyjacielem Władimira Putina, to, że proponował na serio takie rozwiązanie jako minister spraw wewnętrznych Republiki Włoskiej, żeby strzelać do uchodźców na Morzu Śródziemnym, przepływających tymi barkami z byle czego. I chciał zamknąć granice Włoch. I pamiętacie te statki, które krążyły niewpuszczane przez długie tygodnie. No i trzecim koalicjantem z najmniejszym udziałem w tym wszystkim będzie Silvio Berlusconi, który rządził Włochami przez 17 lat w sposób, powiedziałabym, bardzo szkodliwy dla tego kraju. To też trzeba mieć tego świadomość, że to nie jest tak, że tylko, że Berlusconi był takim błaznem trochę, panem niepoważnym, politykiem, który się został zapamiętany przez głupie żarty i jeszcze głupsze gesty, ale on naprawdę, jeżeli chodzi o krwiożerczy kapitalizm, to on we Włoszech to podtrzymywał bardzo mocno. I to nie będą rządzący, którzy powiedzą, że czegoś żałują albo że trzeba coś ograniczać, bo oni nie na takich hasłach szli do wyborów, ani szli na wyborach pod hasłach Włoch dla Włochów. I oni szli do wyborów, i to jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tego wszystkiego, tak samo jak w Szwecji, pod hasłami fundamentalnie eurosceptycznymi. Ja nie chcę mówić, że Giorgia Meloni była antyeuropejska, ponieważ ona od 2 lat jest bardzo korekt, jeśli chodzi o sprawy europejskie, ale ona mówi, że Włochy mają być w Europie, ale innej Europie. I to jest to, co mówią ci wszyscy właśnie nacjonalistyczni populiści. Oni mówią o tym, że trzeba zreformować Europę tak, żeby wrócić do Europy ojczyzn. I my będziemy teraz świadkami tak politycznie, jeżeli chodzi o końce świata, my będziemy mieć wojnę na granicy Unii Europejskiej, wojnę, która bardzo ma ogromną, jest ogromne ryzyko, że ona się rozszerzy, a my będziemy mieć w Europie dyskusję pomiędzy zwolennikami federalizacji i wzmocnienia sojuszu europejskiego, a zwolennikami właśnie rozluźnienia więzów europejskich i Europy ojczyzn. I to jest niezwykłe niebezpieczeństwo w tym momencie dla mnie, ponieważ jak sobie myślę tak geopolitycznie o tej sytuacji, no to myślę sobie, że chciałabym bardzo silnej Unii Europejskiej, która byłaby takim pełnoprawnym graczem, a te wszystkie odśrodkowe tendencje i Polska niestety jest tutaj jednym z tych krajów, które podkopują spójność Unii Europejskiej bardzo mocno, są wbrew naszemu interesowi, patrząc na to właśnie z tej perspektywy bardziej ogólnej, gdzie widzimy, tak jak nie widzieli, tak wyraźnie jak nie widzieliśmy, przynajmniej ja sobie nie przypominam w moim życiu, żebyśmy coś takiego widzieli, jak gigantyczne siły, gigantyczni globalni gracze, tacy jak Chiny, Stany Zjednoczone, po prostu walczą o ład światowy, bo to jest w tej chwili ten moment i to jest ten koniec świata, na który też wydaje mi się warto zwrócić uwagę i który też się wiąże z pytaniem o kapitalizm, ponieważ to kapitał jest tym, czym ci globalni gracze dysponują i o co walczą.
Posłuchajcie, nie chcę odgrywać tej roli tej osoby, która na końcu rozmowy prosi, proszę, powiedzcie teraz coś optymistycznego, bo tego się nie da wytrzymać, bo mam takie poczucie, że to, o czym rozmawiamy, jest po prostu bardzo poważne i to nie ma sensu tego zaczarowywać takim miałkim optymizmem, ale przedtem Kasia mówiła o czymś w rodzaju nadziei dla nas samych, tak, że twoja nadzieja jest nadzieją dla ciebie. I dlatego nie chcę dopraszać się optymizmu, ale chcę się dopraszać źródeł nadziei zgodnie z tym, co Henryk Elsenberg kiedyś napisał, że tylko nam się wydaje, że pesymizm jest mądrzejszy. Więc szukam tych źródeł nadziei, nie naiwnej. I powiedzcie, co wam pomaga, tak na koniec, co wam pomaga, kiedy sobie rysujecie te bardzo, bardzo poważne krajobrazy i wtedy... Gdzie szukacie tych źródeł nadziei?
To by trzeba było troszkę więcej powiedzieć, rzeczywiście może na odrębną w ogóle dyskusję, bo tych źródeł jest więcej. Znowu bym tak upatrywał je w pewnych czynnikach strukturalnych. Pewnie tu mówiliśmy o pewnych procesach, o tym, co się dzieje, ale też pytanie jest też, czego nie widzimy, a co być może już też się rozgrywa. I to dla mnie takim przykładem jest myślenie takiej ekonomistki wenezuelsko-brytyjskiej Carlotty Perez, która bada logiki właśnie przełomu, znaczy właśnie bada kapitalizm, który jest systemem, który żywi się własnymi kryzysami. Znaczy każdy kryzys jest dla niego energią do skoku z kolei do przodu. I ona badała, jaka była logika poprzednich takich przełomów. Tam naliczyła ich 4 i twierdzi, że mamy szansę być przed 5. To znaczy, że już trwają pewne procesy konsolidacji, jej zdaniem, które umożliwią nam wyjście z tego kryzysu w tym modelu kapitalistycznym. Nie chcę dłużej w to wchodzić, ale to jest jednym z elementów tego myślenia, jest coś, czego nie doceniamy. Tu trochę to padło wcześniej, kiedy mówiliśmy o nauce, ale nie doceniamy pewnej logiki rozwoju nauki, które jest to, że ilość wiedzy naukowej co 12 lat się podwaja. To jest niebywałe zjawisko, które umożliwiło właśnie kilka razy już właśnie wielkie skoki. No, narodziny.
Kiedy mija to 12 lat? Powiedz.
To znaczy... To...
Czekamy.
Jesteśmy popatrzyłem, że co 12 to się dzieje, prawda? To efektem było na przykład wynalezienie szczepionki na pandemię. Nikt nie przypuszczał, że tak szybko to się stanie. Po prostu nagle był potencjał do tego. W związku z czym nie wiemy, jak wiele kryje się w zgromadzonej wiedzy. Po prostu nie mamy rozwiązań instytucjonalnych adekwatnych, bo mamy jeszcze właśnie zorganizowany system z innej epoki. Takim przełomem wcześniej, w latach, znaczy, kiedy był kryzys, do którego doprowadził do II wojny światowej, to wtedy były narodziny Big Science. Nowy model organizacji, w ogóle wytwarzania wiedzy i organizowania, który doprowadził no, potem do bezprecedensowej jednak rewolucji, jeśli chodzi o rozwój technologiczny jakości życia. Więc no, Peres twierdzi właśnie, że przechodzimy, jesteśmy blisko takiej konsolidacji. To, co jeszcze dwa czynniki, których ona nie uwzględnia, dla mnie są istotne, no to już o tym mówiliśmy, że źródeł dzisiaj pomysłów na rozwój, na wyjście z kryzysu jest więcej niż tylko Europa i świat euroatlantycki, tylko właśnie mamy Afrykę, mamy Amerykę Łacińską, Azję. To właśnie ta wiedza jest dzisiaj rozproszona po całym świecie. To nie jest zdominowana tylko w jednym ośrodku cywilizacyjnym. I na końcu, co jest w ogóle epokową zmianą, no to jednak, ja to wierzę, no koniec patriarchatu. Jednak to, że kobiety strukturalnie przejmują, i to nie chodzi, że to będzie początek matriarchatu, tylko że jest szansa na budowanie przyszłego świata i jakiegoś ładu w modelu niedominacyjnym. Znaczy wszystkie modele patriarchalne były oparte na jakichś rodzajach dominacji. Zawsze się baliśmy, że ktoś kogoś zdominuje. Nawet myśląc o sztucznej inteligencji, to było pytanie, czy ona zdominuje człowieka. Może można wymyślić świat, w którym to pytanie będzie nieadekwatne, prawda? Że będziemy mówić o współzależności, a nie o dominacji i to wiąże te nadzieje z kolei właśnie z przesuwaniem się po prostu siły tutaj takiej strukturalnej w kierunku kobiet.
Czyli raz, nauka, dwa, nie Europa, albo antyEuropa. Trzy, nie patriarchat.
Znaczy nie opozycja Europy, ale poszerzenie tutaj pola i nie patriarchat, no na pewno.
Kasiu?
Ja bym dodała jeszcze do tych nadziei właśnie taki świat transwersalny, taki świat, w którym możliwe jest porozumienie poza głównym nurtem, bo to jest bardzo ważny efekt rewolucji technologicznej, że my możemy się dogadywać ze sobą już wcale nie poprzez wiadomości w telewizji, tylko właśnie to poszerzenie horyzontu jest możliwe dzięki nowym technologiom i dzięki rosnącemu dostępowi do nich, ponieważ to jest coś wspaniałego, że coraz więcej ludzi może się ze sobą właśnie na takim poziomie człowiek do człowieka porozumiewać, niezależnie od kontynentu. No tutaj oczywiście na przykład Chiny są wielką białą plamą i te wszystkie reżimy, które cenzurują dostęp do sieci. Ale ja mam wrażenie, że tutaj ta wola komunikacji jest tak wielka, że to jest przezwyciężane na najrozmaitsze sposoby.
I to tylko cię dopytam, to twoim zdaniem to jest powód do nadziei, pomimo tego, tak, że tymi narzędziami do naszej komunikacji zarządza Meta i tym podobne korporacje, którym nie zależy wcale na tym, żeby krzewić wartości liberalnej demokracji, równości i tym podobnych.
Wiesz co, ja myślę, że to, kto tym zarządza, to oczywiście jest inny temat i w ogóle bardzo ważne, ale na tym poziomie, o którym myślę, my jesteśmy w stanie nawiązywać porozumienie, które może mieć potencjał właśnie, jeżeli mówiliśmy o rewolucji, rewolucyjne. I kto by tym nie zarządzał, to takie rewolucje już się wydarzyły, które się wydarzyły dzięki porozumieniu w sieci. I myślę, że to może być pewien trend. Poza tym kolejna bardzo ważna rzecz to jest właśnie poszerzanie granic tego, co społeczne. O tym Latour pisał tutaj, wspominany przez Edwina. To jest włączanie do tej sieci powiązań społecznych tych bytów nieludzkich. Tak, jeżeli mówimy o tej, przejdziemy do tej teorii aktora sieci laturowskiej, no zobaczymy, że tymi aktorami mogą być byty, no właśnie nie tylko ludzkie, ale możemy, i o tym pisze Rosie Braidotti, inkorporować, włączyć technologię do tego naszego świata równoległych połączeń, bo tutaj właśnie ten świat przestaje być hierarchiczny, on się staje światem równoległych połączeń i gdzieś tam wszystkich nas od siebie dzieli te 5 uściśnięć dłoni, ale to może być uściśnięcie łapy albo nie wiem, jak się ściska z jakimś właśnie cyberbytem, tak? Którym może być przecież, może być sztuczna inteligencja, może być komputer, może być jakaś forma robotyczna. Także to jest dla mnie też pewna nadzieja, że my wychodzimy nie tylko poza granice europejskie, ale właśnie poza granice ludzkie. I to się dzieje. To znaczy to jest opisywane raczej ex post niż antycypowane w tych tekstach. I można właśnie mieć nadzieję na pogłębianie się tych relacji, bo może to jest tak, że doszliśmy do takiej sytuacji, w której wreszcie wiemy, że ten ludzki rozum nie wystarcza. Że ten ludzki rozum na przykład był wielki w tym sensie, że był w stanie wygenerować technologię, wygenerować sztuczną inteligencję, ale no, to jest coś niesamowitego, że mamy algorytmy, które się uczą. Uczą się bardzo dobrze, bardzo szybko i możemy z nimi wchodzić w równorzędny dialog. Bez tej potrzeby dominacji charakterystycznej dla wspomnianego przez Edwina patriarchatu. Także tak, ja tutaj widzę nadzieję właśnie w takim negocjowaniu i ustalaniu nieustannym w relacji granic podmiotowości, wiesz, i nieodmawianiu tej podmiotowości temu, co nie jest człowiekiem.
Zrobiłam listę, bo wydaje mi się, że ta lista bardzo wiele mówi i że ona jest niesłychanie istotna. Nauka. Jako fundament tego wszystkiego, bo wydaje mi się, że od tego się wszystko zaczyna i też wiele rzeczy, o których później mówiliście, one się tak jakby, one częściowo się z tego wywodzą. No i dalej. Nie Europa, albo poza Europa, poza patriarchat, równoległe powiązania, twarz, inaczej, poza ludzkość napisałam i skąd ta twarz mi wyszła? Wyszła mi z Levinasa, to znaczy, że Levinas pisze o tym, że taką podstawową zasadą naszego współżycia jako ludzi powinno być to, że drugi ma twarz i z tego, co ty powiedziałaś, to wynikało mi trochę, że nie tylko drugi człowiek ma twarz, ale też drugie istnienie ma twarz i to jest coś, co powinniśmy pewnie Levinasowi z dzisiejszej naszej perspektywy powiedzieć. Chciałam wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to znaczy, że wydaje mi się, że to wszystko jest słuszne, chociaż dodałabym do tego jeszcze upieram się przy tym poziomie wartości, to znaczy, że bez wartości to wszystko są tylko naczynia. Kiedy dodamy do tego wartości, a przede wszystkim empatię, dbanie troska. O siebie nawzajem, tak, troska, możesz powiedzieć troska, ja powiem troszeczkę bardziej minimalistycznie, po prostu nie opuszczanie drugiego, to wtedy te wszystkie punkty rzeczywiście mogą dawać nadzieję. Proszę Państwa, kończymy na dzisiaj. To był Widok z K2. Będziemy się spotykać 2 razy w miesiącu, więc bardzo się cieszymy już na to kolejne spotkanie z Państwem. Dzisiaj razem z Katarzyną Kasią, z którą zawsze tutaj jesteśmy, rozmawiałyśmy z Edwinem Bendykiem.
Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Dużo się dzisiaj nauczyłam. O to chodzi w rozmowie. Bardzo dziękujemy także Natalii Parszczyk i Adamowi Józefiakowi za to, że tak pięknie się nami zaopiekowali tutaj w Studiu Kultury Liberalnej. A Państwa serdecznie zapraszamy i na ten kanał YouTube, i do subskrybowania i dawania łapek w górę. Łapki w górę, bardzo prosimy łapki w górę. Zapraszamy Państwa także na stronę kulturyliberalnej.pl. Tam znajdziecie wiele rozwinięć tego, o czym rozmawiamy. Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia następnym razem.